sesję Rady Miasta Poznania, sesję budżetową i w ten sposób zrealizowany został punkt pierwszy dostarczonego Państwu porządku obrad. Przystępujemy do realizacji punktu drugiego. Komunikaty. Czy w tym punkcie ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan radny Michał Grześ, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, w ubiegłym tygodniu zmarł Henryk Braun, nestor poznańskich biegaczy, ten, który biegał wówczas, kiedy to jeszcze nie było modne. Biegał również z naszym mistrzem olimpijskim Kusocińskim. Chciałbym zaproponować, żebyśmy chwilą ciszy uczcili pamięć pana Henryka Brauna.
Tak jest, bardzo Państwa proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy w punkcie komunikaty ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Pan radny Ryszard Śliwa, bardzo proszę.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ja mam prośbę do członków Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki, żeby w możliwie krótkim czasie zgłaszali propozycje do planu pracy na przyszły rok. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To wszystkie wypowiedzi w punkcie komunikaty. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt drugi. Przystępujemy do realizacji punktu trzeciego. Oświadczenia. Przed rozpoczęciem sesji chęć wygłoszenia oświadczenia złożył pan przewodniczący Andrzej Nowakowski i jemu oddaję głos. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, panie prezydencie, oświadczenie swoje chciałbym poświęcić sytuacji stołecznego Zamku Królewskiego w Poznaniu. Przy okazji uchwalania budżetu, to celowo podkreślam, stołecznego miasta Poznania. I zacznę może od takiego retorycznego pytania, czy 65 lat, czy to za mało, aby podjąć inicjatywę odbudowy zniszczonego w ostatniej wojnie Zamku Królewskiego. Czy Zamek Królewski w naszym mieście nie należy do najważniejszych materialnych śladów naszej historii, potwierdzających w sposób jednoznaczny stołeczność Poznania? Nikt nie może podważyć koronacji Przemysła, która miała miejsce w roku 1295 na króla Polski i rozpoczęcia procesu jednoczenia państwa. Od macierzy, jaką jest Wielkopolska i panowania polskiego nad Bałtykiem, bowiem król przyłączył do swojej monarchii Pomorze Gdańskie. W tym czasie w stołecznym Poznaniu na Zamku Królewskim rodziło się nasze godło państwowe, orzeł w koronie. Zamek Poznański jest stołecznym Zamkiem Królewskim i powtarzam z naciskiem stołecznym Zamkiem Królewskim, bowiem królowie posiadali więcej zamków, ale tylko te trzy zamki w Polsce, w Poznaniu, w Krakowie i w Warszawie mają prawo do takiego tytułu. Wydawało się, że jesteśmy już blisko rozpoczęcia jego odbudowy. My, Rada Miasta, Sejmik Województwa Wielkopolskiego, przyznaliśmy środki finansowe. W rękach Muzeum Narodowego, właściciela obiektu, znajduje się dokumentacja budowlano-kosztorysowa i pozwolenie na budowę. Nawiasem mówiąc, już drugie. Nagle coś zaistniało z niewiadomych powodów w tym roku. Mimo oczekiwań społecznych nie dochodzi do rozpoczęcia prac budowlanych. Odkładając naszą pomoc w odbudowie tego dzieła, pozbawiamy się jednego z najważniejszych elementów promocji miasta, tytułu naszej stołeczności, podniesienia atrakcyjności turystycznej zabytkowej części miasta, bowiem zamek, stare miasto z ratuszem i katedrą to cechy miasta królewskiego, w którym tak bardzo często rezydowali królowie i tak było w przypadku naszego miasta. Wystarczy przypomnieć, że według źródeł sam Władysław Jagiełło na Zamku Poznańskim przebywał 36 razy. Dzieje obdarzyły nas doniosłymi zdarzeniami i faktami. Nie możemy tego nie wykorzystać. Bynajmniej nie słoniarnia, której zasadności budowy nie podważa. lecz Zamek Królewski jest wielką legendą Poznania, Grodu Przemysłu. Proszę o wprowadzenie do planu na 2010 rok określonej kwoty na podjęcie odbudowy Zamku Królewskiego, bowiem drugie z kolei pozwolenie na budowę traci swą moc w połowie następnego roku. Odłożenie pomocy może oddalić odbudowę tego obiektu na nieokreśloną przyszłość. W tym momencie nie wiem, czy warto wspominać o doktrynalnych sporach, które toczyli przeciwnicy odbudowy i przedstawiali w sposób niezgodny z prawdą na brak źródeł, co miało podważyć sens odbudowy zamku w takiej formie, jaka jest proponowana. Mam nadzieję, że te destrukcyjne spory mamy już za sobą. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący.
Dziękuję bardzo. To były wszystkie oświadczenia, które chcieli państwo radni wygłosić na dzisiejszej sesji. Zamykam więc punkt trzeci oświadczenia. Przystępujemy do realizacji punktu czwartego. Projekt uchwały PU 962/09 w sprawie budżetu miasta Poznania na rok 2010. Trzecie czytanie tego projektu uchwały. Przypominam, że zgodnie z uchwałą o trybie przygotowania i uchwalania budżetu miasta Poznania, pierwsze czytanie odbyło się na pierwszej sesji po 15 listopada. Drugie czytanie odbyło się na posiedzeniach Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, a w dniu dzisiejszym zrealizujemy trzecie czytanie projektu budżetu na rok 2010. Oddaję głos panu prezydentowi Ryszardowi Grabelnemu.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, za chwilę poproszę panią skarbnik, aby przekazała państwu ostateczne pozycje budżetowe po przeanalizowaniu, które prezydent będzie państwu proponował po przeanalizowaniu wszystkich państwa uwag i poprawek. Chciałbym powiedzieć, proszę państwa, że przypomnieć, że na tego przyszłorocznym budżecie cień kładzie przede wszystkim nasza sytuacja finansowa. Zdecydowanie korzystniej byłoby większą grupę poprawek uwzględnić. Zresztą prawdopodobnie rok budżetowy, który niedługo rozpoczniemy, będzie wymagał bardzo dokładnej analizy w poszczególnych miesiącach sytuacji finansowej. Nie jest wykluczone, że niektóre pozycje, które państwo zgłaszaliście, będziemy musieli, szczególnie te z opieki społecznej, będziemy musieli zrealizować w trakcie roku. Będziemy w każdym razie starali się nad tym pracować. Nie ukrywam, że po dogłębnej analizie wszystkich poprawek wydaje mi się, że w trakcie realizacji będziemy się skupiać przede wszystkim na dwóch elementach. Właściwie trzech. Po pierwsze, poszukiwaniu oszczędności, a po drugie, wykorzystaniu ewentualnie możliwości finansowych, które się w trakcie roku pojawią w dwóch kierunkach. Jeszcze zwiększenia planu inwestycyjnego, a także w kierunku ewentualnie zwiększenia wydatków w niektórych sferach opieki społecznej. Trochę mi szkoda, że nie udało się większej grupy poprawek uwzględnić. Mam również poważne obawy co do tego, że w wyniku uwzględnienia poprawek postanowiłem dość znacznie ograniczyć rezerwę ogólną. Ta rezerwa będzie najmniejsza w historii dotychczasowych naszych budżetów, co jest o tyle dziwne, że wtedy, kiedy budżet jest najbardziej napięty, rezerwa, która decyduje o potencjalnej elastyczności budżetu, powinna być tak naprawdę największa. Zdarzyło się odwrotnie, to będzie zdecydowanie utrudniało realizację budżetu w trakcie roku, ale miejmy nadzieję, odpukać, że nie zajdą żadne poważne, nieprzewidziane okoliczności i uda nam się przebrnąć ten rok bez uruchamiania rezerw finansowych, tylko na podstawie planowanych wydatków. Proszę państwa, odpowiedzi do wszystkich zgłoszonych poprawek i stanowisko prezydenta w tej sprawie państwo otrzymaliście. Niestety pewnie dopiero dzisiaj, bo były one gotowe tuż przed końcem wczorajszego dnia, więc jeśli będzie jeszcze konieczność jakichś uzupełnień, to oczywiście jesteśmy do państwa dyspozycji. A teraz chciałbym panią skarbnik poprosić o przedstawienie ostatecznych pozycji budżetowych, które chciałbym zgłosić w ramach autopoprawki.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w imieniu Prezydenta Miasta przedkładam Wysokiej Radzie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2010 rok. Projekt budżetu miasta, jak już wspomniał Pan Przewodniczący, w pierwszym czytaniu był Państwu prezentowany w dniu 17 listopada, następnie na posiedzeniach Komisji Merytorycznych Rady Miasta Poznania oraz w trakcie drugiego czytania, które miało miejsce 9, 10 i 11 grudnia. Treść autopoprawki, jak wspomniał Pan Prezydent, została dostarczona Państwu w dniu dzisiejszym i wzorem lat ubiegłych przygotowaliśmy zestawienie zmian w układzie, które w naszej ocenie pozwoli Państwu szybciej zorientować się w zakresie przyjętych poprawek, jak również źródeł ich finansowania. Autopoprawka obejmuje również, na pewno Państwo zdążyliście się już zorientować, inne zmiany do projektu budżetu, które wynikają między innymi z bieżącej działalności miasta i skutkują, czy wpływają na budżet roku 2010, a przyjęcie ich w tej chwili umożliwi realizację zadań jednostką już od 1 stycznia 2010 roku bez czekania na pierwszą zmianę budżetu. Autopoprawka została podzielona na trzy części, część A, B i C. W części A zostały zapisane poprawki wnioskowane przez komisje, kluby i indywidualnie przez Państwa radnych. W części B natomiast zamieściliśmy źródła finansowania poprawek oraz inne propozycje, dodatkowe propozycje zmian zaproponowane przez Pana Prezydenta, niezwiązane ze zgłoszonymi przez Państwa poprawkami. Część C natomiast obejmuje zmiany dotyczące samorządów pomocniczych. Najczęściej jako źródło pokrycia wnioskowanych poprawek wskazywane były rezerwy. Ogółem rezerwy zostały zapisane w budżecie miasta na 120 prawie 5 milionów złotych, a do rezerwy sięgaliście Państwo aż w 48 poprawkach. W 46 poprawkach jako źródło finansowania pojawiły się wydatki zapisane na realizację zadań związanych z promocją miasta i to w różnych dziedzinach działalności. Niejednokrotnie jako źródło finansowania poprawek wskazywane były środki zapisane na zadania inwestycyjne kontynuowane. Jako źródło finansowania wskazywane były również zadania, na które miasto złożyło wnioski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. W 10 przypadkach jako źródło pokrycia poprawek wskazywaliście Państwo zwiększenie dochodów, w tym zwiększenie dochodów w pozycji podatku od czynności cywilnoprawnych. Dalej pojawił się wniosek o zwiększenie dochodów z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób prawnych, popularnym CIT, jak i również zwiększenie dochodów z majątku miasta. Odpowiednie wyjaśnienia również w zakresie dochodów zostały zamieszczone w odpowiedziach Pana Prezydenta dostarczonych Państwu drogą elektroniczną. Ale wracając już do autopoprawki, z części A pod nazwą zmiany wynikające z wniosków komisji, klubów i radnych wynika, że Prezydent Miasta uwzględnił w całości lub w części 43 wnioski, łącznie na kwotę 16 341 tysięcy. Z tego po stronie wydatków bieżących Prezydent uwzględnił 20 poprawek w zakresie 11 zadań, łącznie na kwotę 2 735 tysięcy. W zakresie wydatków majątkowych Prezydent uwzględnił 23 poprawki, które dotyczą 9 wnioskowanych zadań, łącznie na kwotę 13 600 tysięcy. Jeżeli Państwo pozwolicie, nie będę w tej chwili omawiała tych poprawek, ponieważ będą one omawiane podczas głosowania wszystkich zgłoszonych poprawek przez Państwa. Ograniczę się w tej chwili do części B autopoprawki, która dotyczy źródeł finansowania oraz zmian wynikających z bieżącej działalności miasta, jak już powiedziałam, wpływających na budżet 2010 roku. Zmiany zapisane w części B będę omawiała kolejno. Dotyczą one zarówno dochodów, jak i wydatków. W drodze autopoprawki dochody ogółem zwiększamy o 13 809 737 zł. tego dochody bieżące o 2 160 360 zł. Plan dochodów bieżących zwiększamy m.in. o kwotę 1,5 miliona zł. Jest to kwota, którą miasto otrzyma z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z przeznaczeniem na zakup urządzeń dla pracowni spawalniczej i obrabiarek działającej przy Poznańskim Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej. Kwota ta w całości zostaje zapisana po stronie wydatków bieżących na realizację tego zadania. Będę jeszcze o tym mówiła. Planujemy również, że w 2010 roku po stronie dochodów bieżących wpłynie kwota 350 tysięcy złotych z tytułu windykacji należności za pobyt w Izbie Wyczeźwień. Dotyczy to usług świadczonych przez tą jednostkę w 2009 roku. Dalej z tytułu kontynuacji projektu Sugar, dofinansowanego w 85% ze środków zewnętrznych, wpłynie do budżetu w 2010 roku kwota 40 360 zł. I o 270 tysięcy plan dochodów bieżących zwiększamy w pozycji zwrot dopłat do kapitału wniesionych do Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Natomiast dochody majątkowe w drodze autopoprawki zwiększamy o kwotę 11 649 377 zł. Plan dochodów majątkowych zwiększamy z tytułu trzech pozycji. I tak o 4 950 000 zwiększamy dochody majątkowe na podstawie umowy z Funduszem Rozwoju Kultury. Na podstawie tej umowy miasto otrzyma środki na modernizację toru regatowego Malta. Równowartość tej kwoty zwiększamy również wydatki majątkowe na 2010 rok. Dalej plan dochodów zwiększamy o 4 miliony złotych. Jest to kwota, którą planujemy pozyskać na realizację 6 boisk finansowanych w programie Orlik 2012. Kwota ta stanowi czysty dochód i może być w całości przeznaczona, czy jest w całości przeznaczona na finansowanie poprawek. Dalej o 2 699 377 zł zwiększamy dochody majątkowe. Jest to kwota, którą miasto otrzyma na podstawie podpisanej kilka dni temu umowy z Zarządem Województwa Wielkopolskiego. Są to środki z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie pod nazwą utworzenie i doposażenie DPS-u przy ulicy Zamenhofa. Jest to właściwie refundacja wydatków już poniesionych przez miasto na ten obiekt i tylko niewielka część tych środków została zapisana po stronie wydatków na promocję, którą miasto zgodnie z umową musi przeprowadzić w ramach tego projektu. Ogółem plan dochodów w drodze prezentowanych zmian zwiększamy o 13 809 737 zł. Natomiast w drodze autopoprawki, również w części B, ogółem wydatki zmniejszamy o 2 531 263 zł. Z tego wydatki bieżące per saldo zmniejszamy o 6 254 455 zł. W pierwszej kolejności omówię zmiany po stronie wydatków bieżących. Otóż o 2 miliony złotych wprowadzamy zadanie na 2 miliony złotych związane z realizacją programu związanego z zakupem urządzeń do pracowni spawalniczej i obrabiarek działających przy Poznańskim Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej. Wydatek w wysokości 2 miliony złotych w 75% pokryty jest dochodami, o których już wcześniej mówiłam, ponieważ po stronie dochodów ujęliśmy 1,5 miliona złotych. Natomiast musimy dołożyć 500 tysięcy złotych, aby mogła jednostka w całości ten projekt zrealizować. 500 tysięcy złotych uruchamiamy z rezerwy celowej na przygotowanie i realizację zadań wnioskowanych z funduszy Unii Europejskiej. Dodam tylko, że kwota 500 tysięcy stanowiąca wkład własny miasta zostanie przez Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej zwrócona do budżetu miasta w latach następnym, ponieważ ten projekt będzie generował przychody. Po stronie wydatków bieżących wprowadzamy 101 658 zł. Jest to wydatek związany z windykacją należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień i wydatek na obsługę zadań administracyjnych związanych z likwidacją tej jednostki w 2009 roku. Dla przypomnienia, po dochodach wprowadziliśmy 350 tysięcy. 40 tysięcy po stronie wydatków bieżących zabezpieczamy na audyt projektu, o którym już też mówiłam. Miasto otrzymało środki z Wojewódzkiego Regionalnego Programu Operacyjnego na utworzenie i doposażenie DPS-u przy ulicy Zamenhofa. Kolejna zmiana dotyczy kwoty 400 tysięcy złotych dla Centrum Inicjatyw Senioralnych, którą przenosimy do właściwej klasyfikacji budżetowej, ponieważ kwota ta wstępnie została zapisana jako zadanie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. I aby sfinansować wszystkie wydatki zapisane w autopoprawce, które nie znajdują pokrycia w zwiększonych dochodach, wydatki bieżące i rezerwy zmniejszamy łącznie o kwotę 8 396 113 zł, w tym o 3,5 miliona zmniejszamy środki zapisane w budżecie na promocję miasta, o 2 761 113 zł zmniejszamy plan rezerwy ogólnej, pozostaje do wykorzystania kwota 3 230 8 837 zł. Plan tej rezerwy wynosił 6 milionów zł. Ale uwaga, Szanowni Państwo, minimalna rezerwa na podstawie nowej ustawy o finansach publicznych, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku, powinna wynosić 0,1% wydatków, czyli w przypadku miasta nie powinna ona być niższa niż 3 222 311 zł. Dalej o 1,5 miliona złotych zmniejszamy rezerwę celową planowaną na przygotowanie i realizację zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. O 635 tysięcy zmniejszamy rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Plan tej rezerwy wynosił w projekcie 1,5 miliona złotych. W dalszej części autopoprawki zapisano kolejne zmiany w planie wydatków majątkowych i tak prezydent proponuje dodatkowo zwiększyć te wydatki per saldo o 3 723 192 zł. W ramach tej kwoty prezydent proponuje 1 mln zł przeznaczyć na prace przygotowawcze związane z wiaduktem Starołęka, 4 950 000 przeznaczyć na modernizację toru regatowego Malta. Środki w tej wysokości zostały wprowadzone, jak Państwo sobie przypominacie, po stronie dochodów. 500 tysięcy prezydent proponuje przeznaczyć na budowę świetlicy w Ogrodzie Jordanowskim numer 2. To dlatego, że z przyczyn leżących po stronie wykonawcy zadanie to nie zostało zrealizowane w 2009 roku, stąd zachodzi tutaj uzasadniona potrzeba zabezpieczenia kosztów na dokończenie tego zadania. Również z powodu przedłużającej się czy trwającej procedury przetargowej w 2009 roku o 249 532 zł zwiększamy plan wydatków dla Zarządu Zieleni Miejskiej z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenów przy ulicy Umultowska-Malwowa. Dalej po stronie wydatków majątkowych proponujemy zapisać kwotę 20 tysięcy. Kwota ta przeznaczona jest na naprawę stropu z powodu awarii kanalizacji wodnej w Zolu przy ulicy Mogileńskiej. Oraz po stronie wydatków majątkowych pojawia się jeszcze taka mała kwota 3360 zł. Jest to kwota na promocję projektu w związku z dofinansowaniem wyposażenia w DPS-ie przy ulicy Zamenhofa. W drodze autopoprawki ponadto uruchamiamy środki w kwocie 4 miliony złotych zapisane w projekcie w pozycji rezerwa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów. w związku z rozstrzygniętymi konkursami. Z tej rezerwy uruchamiamy kwotę 1 400 000 z przeznaczeniem na inwestycje w drogi osiedlowe, 2,5 miliona na inwestycje wodno-kanalizacyjne i kwotę 100 000 zł na oświetlenia uliczne. Te kwoty będą wykorzystane łącznie ze środkami wyasygnowanymi przez różne stowarzyszenia. Dalej o 3 miliony złotych zmniejszamy środki na wykonanie dokumentacji projektowej Nowa Bogdanka, ponieważ po przetargu kwota 1 miliona w pełni zabezpiecza realizację tego zadania. Podsumowując wszystkie dokonane zmiany, plan dochodów ogółem na 2010 rok zwiększamy o 13 809 737 zł. Z tego dochody bieżące o 2 160 360 zł. Dochody majątkowe o 11 649 377 zł. Natomiast plan wydatków ogółem zwiększamy również o taką kwotę, ponieważ nie zwiększamy w żaden sposób deficytu, czyli plan wydatków ogółem zwiększamy 13 809 737 zł, z tego plan wydatków bieżących zmniejszamy o 3 614 424 zł, plan wydatków majątkowych zwiększamy o 17 424 161 zł. A więc jak już wcześniej powiedziałam, dokonane zmiany w żaden sposób nie wpływają na wynik miasta. Natomiast w części C autopoprawki zmiany w całości dotyczą samorządów pomocniczych. Zostały one wprowadzone zgodnie z uchwałami rad osiedla. Na podstawie tych uchwał zmniejszona została rezerwa celowa zapisana w budżecie dla samorządów pomocniczych na kwotę 109 612 zł. W ramach uruchomionej rezerwy Rady Osiedla na wydatki bieżące rozdysponowały kwotę 14 643 zł, na wydatki majątkowe 94 969 zł. Dalej, proszę Państwa, w drodze autopoprawki dokonujemy również zmian w zakresie źródeł finansowania deficytu. Przenosimy kwotę 600 milionów złotych ze środków krajowych na finansowanie zagraniczne, ponieważ kwotę 600 milionów złotych w przyszłym roku planujemy pożyczyć ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W związku z zmianami wprowadzonymi autopoprawką wprowadzamy czy dokonujemy odpowiednich zmian w załącznikach do projektu uchwały budżetowej wymienionych w tekście autopoprawki. Właściwie prawie we wszystkich załącznikach te zmiany zostały dokonane. Natomiast w tekście autopoprawki zwraca uwagę zapis, który pojawił się na samym końcu. Dotyczy on paragrafu 15 punkt 4 i 12 punkt 1. Mianowicie w paragrafie 15 punkt 4 zwiększa się kwotę kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego przejściowego deficytu do 200 milionów złotych, dostosowując wartość do zapisu w paragrafie 12 punkt 1. Jednocześnie ta zmiana w pełni wypełnia uwagę poczynioną w uchwale numer 67/19/0952/2009 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2009 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu miasta Poznania na 2010 rok. Skład orzekający wydał opinię pozytywną o projekcie budżetu miasta na 2010 rok z uwagą właśnie dotyczącą tej zmiany, którą Państwu przed chwilą przedstawiłam, a więc paragrafu 12 punkt 1 i paragrafu 15 punkt 4. Ponadto skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwałą SO 0951/117/19/2009 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu miasta Poznań wydał opinię pozytywną z uwagą o prawidłowości prognozy kwoty długu. W komentarzu do prognozy w swojej uchwale skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej podnosi, że prognoza obejmuje lata 2010-2014, podczas gdy miasto posiada również zadłużenie dotyczące lat następnych, bowiem na koniec 2014 roku zadłużenie wynosi 2 miliardy 69 484 286 zł. Z powyższego zestawienia wynika, że w latach 2010-2014 planowane zadłużenie na koniec każdego roku po wyłączeniu kredytów zaciąganych na realizację projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii nie przekroczy 60% projektowanych dochodów jednostki. W tym roku budżetowym jednakże oscyluje na granicy ustawowo dopuszczalnej. Wymóg określony w artykule 170 ustawy o finansach publicznych będzie spełniony w przypadku osiągnięcia w poszczególnych latach prognozowanych dochodów oraz w sytuacji, gdy nie wzrośnie zadłużenie miasta. Regionalna Izba Obrachunkowa, czy skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu również w dniu 7 grudnia uchwałą numer SO 0951 łamaną przez 118 przez 19 i łamaną przez 2009 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości finansowania deficytu budżetu miasta Poznań wydał pozytywną opinię z uwagą o możliwości sfinansowania deficytu. Uwaga została zapisana w ten sposób, że według oceny składu orzekającego wskazane w uchwale budżetowej źródła sfinansowania deficytu przychodami z kredytów i pożyczek, prywatyzacji i obligacji są prawnie dopuszczalne i możliwe do pozyskania. Zważywszy na fakt, że zobowiązania z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów przy uwzględnieniu wyłączeń określonych w artykule 170 ustęp 3 ustawy o finansach publicznych wyniesie 59,9% planowanych dochodów na rok 2010. To są wszystkie zmiany, które Państwu proponujemy w drodze autopoprawki. W imieniu prezydenta proszę Wysoką Radę o ich przyjęcie. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo. Jak już pani skarbnik wspomniała, wpłynęły 3 uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej wyrażające opinię o przedstawionym projekcie i powtórzę w związku z tym tę informację. Po pierwsze, uchwała w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu miasta Poznania na 2010 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Przewodnicząca Aniela Michalec, członkowie Grażyna Wróblewska i Barbara Krawiec. Wyraża o przedłożonym w dniu 16 listopada 2009 roku przez prezydenta miasta Poznania projekcie budżetu miasta na 2010 rok wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego opinię pozytywną z uwagą. Podobnie ten sam skład orzekający w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego miasta Poznania wyraża skład orzekający opinię pozytywną z uwagą. I ten sam skład orzekający w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu miasta Poznań. Skład orzekający wyraża opinię pozytywną z uwagą o prawidłowości prognozy kwoty długu. Ponadto przedstawię Państwu opinię Komisji Stałych Rady Miasta Poznania o projekcie budżetu na rok 2010, o projekcie budżetu miasta Poznania na rok 2010. I tak, Komisja Samorządowa wyraziła o projekcie uchwały opinię pozytywną, głosując 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki głosowała 10 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące i wydała opinię pozytywną. Komisja Kultury i Nauki zgłosiła poprawki do projektu uchwały i zostały one w terminach stosownych zgłoszone w naszym systemie komputerowym. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego głosowała 3 za, 0 przeciw, 6 wstrzymujących i wydała opinię pozytywną o projekcie budżetu w zakresie merytorycznym komisji. Potem Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia zgłosiła też poprawki do projektu budżetu. Komisja Oświaty i Wychowania zgłosiła poprawki do projektu budżetu. Komisja Ochrony Środowiska i Rewitalizacji zgłosiła 2 poprawki do projektu budżetu. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej w głosowaniu 3 za, 0 przeciw, 4 wstrzymujące wydała opinię pozytywną o projekcie uchwały. Komisja Polityki Przestrzennej w głosowaniu 10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących również wydała opinię pozytywną. Natomiast Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego zgłosiła 1 poprawkę do projektu budżetu. I tymi poprawkami oczywiście w dalszym ciągu dzisiejszej sesji będziemy się zajmowali. Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego również zajmowała się projektem budżetu na etapie drugiego czytania projektu uchwały. I teraz poproszę pana przewodniczącego komisji Wojciecha Majszyckiego o przedstawienie sprawozdania komisji. To sprawozdanie będzie później przedmiotem debaty Rady. Bardzo proszę.
Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowne Koleżanki i Koledzy Radni. Ja może nie chciałbym powtarzać tego, co było, o czym była mowa podczas pierwszego czytania budżetu i powtarzać tego, co powiedziała Pani Skarbnik przed chwilą. Natomiast opinia Komisji Budżetu i Finansów i Rozwoju Gospodarczego na temat projektu budżetu już troszeczkę się zdezaktualizowała, ponieważ w wyniku autopoprawek pewne wskaźniki się zmieniły, natomiast jedna rzecz się nie zmieniła. Nasze dochody co prawda mają nieco wzrosnąć w stosunku tych, których wykonanie planujemy na rok 2009, natomiast nadal jest to, są to poziomy dużo niższe od tej dynamiki, która miała miejsce w latach ubiegłych, a przy kontynuacji większości zadań inwestycyjnych, które były podjęte wcześniej, mamy do czynienia z sytuacją, że jak Państwo wiecie, zadłużenie miasta wzrasta bardzo mocno i wskaźnik zadłużenia dotyka tej maksymalnej granicy. Tutaj również Regionalna Izba Obrachunkowa zwróciła na to uwagę. Jakie są tego skutki? No skutki są takie, że gdyby w ciągu roku nie udawało się poszczególnych dochodów zrealizować, no to będziemy musieli albo zahamować inwestycje, proces inwestycyjny, albo spłacić kredyty. I to jest sytuacja dla nas na pewno trudna i dla miasta Poznania nowa. Także ja życzę tutaj serdecznie Pani Skarbnik, aby w ciągu roku udawało się te wskaźniki trzymać w ryzach. W tym kontekście na pewno wszystkie działania prooszczędnościowe w strukturach miejskich będą nie tylko mile widziane, ale wręcz konieczne. Chciałem zwrócić uwagę na to, że po raz pierwszy nadwyżka operacyjna netto w mieście Poznaniu będzie miała wartość ujemną, co wpłynie również na zdolność kredytową miasta i ewentualne możliwość zaciągania długów i dodatkowych kredytów w przyszłości. Bardzo istotnie rosną koszty zadłużenia, jak Państwo wiecie. Będzie to kwota ponad 150 milionów złotych. Wielkie rzeczy można by za te 150 milionów złotych zrealizować. Poza tym będzie nam towarzyszyła przez cały przyszły rok duża niepewność poszczególnych wskaźników. Nie znamy i nie jesteśmy w stanie na dzień dzisiejszy oszacować ostatecznych dochodów z PIT-u, CIT-u. Nie wiemy, jaka będzie aktywność gospodarcza. Tak więc, tak jak powiedziałem, plan oszczędnościowy jest jak najbardziej potrzebny i dlatego, kierując się tą potrzebą, Komisja Budżetu i Finansów zdecydowała się zaproponować w formie poprawki przeprowadzenie zewnętrznego audytu organizacyjnego. I Komisja stoi na stanowisku, że dokonanie w projekcie budżetu ograniczenie lub przesunięcie w czasie niektórych zadań inwestycyjnych było zabiegiem koniecznym. właśnie po to, żeby wieloletni plan finansowy zamknąć w okresie pięcioletnim. Wydaje się również, że miasto powinno znacznie bardziej agresywnie poszukiwać dodatkowych źródeł dochodów, sięgając zdecydowanie po środki unijne, jak również sprawniej zbywając nieruchomości komunalne. To jest ta część dochodów majątkowych, od której być może będzie zależało być albo nie być realizacji tego budżetu i kilku kolejnych. I wreszcie chciałbym przedstawić krótko sprawozdanie Komisji z budżetu finansów i finansów z drugiego czytania budżetu. Rozpoczęliśmy od oceny rezerwy ogólnej. Jak przed chwilą słyszeliśmy od pani skarbnik, ta rezerwa ma ostatecznie z poziomu 6 milionów złotych zostać zmniejszona do poziomu 3 miliony 200. Jest to, jak słyszeliśmy, również poziom minimalny, dopuszczalny ustawowo. Komisja wnioskowała o poziom rezerwy ogólnej na poziomie 5,5 miliona złotych. Jeżeli pani skarbnik zdecydowała się na, czy pan prezydent zdecydował się na obniżenie poziomu tej rezerwy do minimalnego poziomu, to świadczy o tym, jak bardzo napięty jest to budżet i jak bardzo każda złotówka w tym budżecie będzie się liczyć. W związku z tym w imieniu własnym i komisji chciałbym zawnioskować, aby w ciągu roku postarać się w miarę możliwości i poczynionych oszczędności o odbudowę wysokości rezerw, które pierwotnie były zapisane w projekcie budżetu, bo tylko w ten sposób będziemy mogli ze spokojem budżet w ciągu roku realizować, nie obawiając się, że, tak jak powiedziałem, naruszymy pewne ustawowe ograniczające nas wskaźniki. Do projektu budżetu, szanowni państwo radni, poszczególne kluby i komisje złożyły 182 poprawki, które były przedmiotem opiniowania komisji podczas drugiego czytania budżetu. Trzy spośród tych poprawek uzyskały, i tylko trzy, zostały bezwzględnie pozytywnie zaopiniowane przez komisję. 51 zostało zaopiniowanych negatywnie, w tym jedna nie otrzymała opinii pozytywnej. A w przypadku 128 odstąpiono od opiniowania. Podobnie jak to było w latach ubiegłych, zdecydowaliśmy się nie opiniować jednoznacznie na tak albo na nie tych poprawek, które były złożone poprawnie, natomiast wskazywały bardzo odległe od siebie źródła finansowania, czyli nie było związku merytorycznego między treścią poprawki a źródłem, do którego dana poprawka sięgała. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, które odbywało się w ramach drugiego czytania w sali sesyjnej, zostało elektronicznie zarejestrowane, także wszyscy z państwa, którzy mieli na to chęć, mogli się zapoznać z przebiegiem. Jest to o tyle istotne, że podczas drugiego czytania staraliśmy się zaprezentować poprawki, które zostały złożone. Poszczególne komisje, kluby i radni mieli możliwość zaprezentowania swoich poprawek. Tutaj w tym momencie mogę z pewną satysfakcją powiedzieć, że frekwencja podczas drugiego czytania była dużo lepsza niż w latach poprzednich, zarówno ze strony radnych, jak i ze strony urzędników i pana prezydenta i zastępców, dzięki czemu można było dość merytoryczną dyskusję na temat poszczególnych poprawek przeprowadzić, chociaż przyznaję, że nie udało nam się przedyskutować w ciągu tych trzech posiedzeń wszystkich spośród 182 złożonych poprawek. I to właściwie tyle. Ja nawiążę do tego, co powiedziałem a propos rezerwy. Zdecydowanie te rezerwy musimy odbudować. Budżet jest bardzo napięty, w związku z tym bardzo wiele będzie zależało od tego, w jaki sposób będziemy ten budżet realizować. Jest to jeden z najtrudniejszych budżetów, z jakim mieliśmy do czynienia do tej pory. Bardzo napięty, natomiast no, mimo wszystko z optymizmem patrzymy w przyszłość i liczymy na jego pozytywną realizację. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nim rozpoczniemy debatę nad tym sprawozdaniem, chciałbym uzupełnić moje przeoczenie w punkcie komunikaty. Powinienem był poinformować państwa, że na sekretarzy dzisiejszej sesji powołuję państwa radnych Lidię Dudziak i Mariusza Wiśniewskiego, ale bez tego komunikatu i tak pani radna jest już z nami, a pan Mariusz o tym wie. Ponadto chciałbym przypomnieć, że zgodnie z tym, co w porządku dostarczonym państwu porządku obrad jest zapisane, o godzinie 12 będzie ogłoszona dłuższa przerwa, w której tradycyjnie wigilijne spotkanie opłatkowe radnych i dyrektorów urzędu się odbędzie. W tym czasie chciałbym poprosić Państwa radnych, żeby pozostawili swoje komputery otwarte. Ja jeszcze o tym przypomnę. Zgodnie z mailem, który do Państwa dotarł, będzie pewna modyfikacja klienta pocztowego dokonywana na Państwa komputerach, żeby usprawnić obsługę. Jeszcze przed tą przerwą o tym przypomnę. Przystępujemy do kolejnego etapu pracy nad uchwałą budżetową, czyli do debaty nad sprawozdaniem Komisji Właściwej do Spraw Budżetu. Najpierw zapytam, czy w imieniu klubów radnych ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pan przewodniczący Antoni Szczuciński, bardzo proszę.
Tak, wahałem się, Szanowni Państwo, czy nacisnąć to wystąpienie klubowe, czy nie. Liczyłem, że największy klub najpierw się wypowie, ale ponieważ na ekranie nic się nie pojawiło, to przystępuję do dzieła. Otóż, proszę Państwa, jesteśmy w sytuacji trochę podobnej do tej, kiedy pierwsze czytanie budżetu mieliśmy. Wówczas po nocnym czytaniu projektu wypowiadaliśmy się o tym, jaki on jest. Teraz po nocnym czytaniu odpowiedzi prezydenta na poprawki mamy się wypowiedzieć, czy ten projekt jest lepszy po uwzględnieniu autopoprawek prezydenta niż ten pierwotny, czy też nie. Na dokładkę powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy wnioski klubowe zostały uwzględnione, czy też nie. Jakie to daje szanse na to, by projekt budżetu wesprzeć? Chciałbym w związku z tym odnieść się do pewnych kwestii. Otóż, proszę Państwa, zwykle przy podejmowaniu działań ekonomiczno-społecznych jest pewien dylemat. Na ile podejmujemy działania dla przyszłości, na ile dla teraźniejszości? Czy chodzi nam o to, by lepsze warunki funkcjonowania mieli ci, którzy będą po nas? Czy chcielibyśmy też, żeby współcześnie żyjący mieli chociażby podstawowe problemy rozwiązane? Rzecz jasna, chciałbym, by moje wnuki miały lepiej ode mnie w czasach, kiedy ja pojawiłem się na świecie. Tym bardziej, że 5 godzin temu pojawił się jeszcze jeden. W związku z tym przekażę mojej synowej te brawa, proszę Państwa, więc chciałbym, by mieli lepiej. Natomiast zawsze się pojawia pytanie, czy powinno być to kosztem tego, co jakoś byśmy nazwali niesprawiedliwością czy nierównością. Budżet, który omawiamy, ma jedną cechę szczególną. Jest on niewątpliwie inwestycyjny, ale jednocześnie jakby przechodzi obok niektórych kwestii społecznych. Pan prezydent dzisiaj, zagajając nasze obrady, powiedział, że są ważne sprawy społeczne, do których będziemy musieli się zabrać. Ale to znaczy, że dzisiaj muszą poczekać. To znaczy, że ludzie, którzy mają te problemy, muszą poczekać. I to jest kwestia, co do której nie możemy się z panem prezydentem zgodzić. Bo rzecz jasna, zdajemy sobie sprawę, że możliwości ruchów budżetowych są niezbyt duże. Choć może ten budżet nie jest tak napięty, jakby się wydawało, a za chwilę będę wskazywał na pewne możliwości. Odmiennie niż to robi pan prezydent i pani skarbnik. Otóż, proszę Państwa, czy ludzie rzeczywiście mogą poczekać? Im później zaczniemy rozwiązywać niektóre problemy społeczne, tym oczywiście okres oczekiwania będzie dłuższy. Tak się składa, że klub Lewicy i Demokratów zaproponował w kwestiach społecznych poprawki niezbyt wielkie, poniżej 3 milionów złotych. ale rozpoczynające działania w kilku istotnych kwestiach związanych ze zwiększającym się bezrobociem, ze zwiększającą się liczbą rodzin, które mają wyroki eksmisyjne, z problemem umieszczania dzieci w domach dziecka i zwiększającą się liczbą osób chorych na chorobę Alzheimera, a także w związku z ciągle nierozwiązanym problemem Centrum Wolontariatu. Mniej niż 3 miliony złotych, w większości na rozpoczęcie działań. Mamy możliwość polityczną przesunięcia tego na później lub podjęcia tego obecnie. Odpowiedź prezydenta jest przesunąć na później. Nasza odpowiedź? Nie, na to zgodzić się nie możemy, bo wówczas z dwóch powodów stajemy jakby obok kilku ważnych kwestii społecznych. I tych, które faktycznie się pojawiają, z którymi pan prezydent zdaje się także zgadza się, że są, ale także z punktu widzenia innego. Otóż proszę państwa, mamy coś takiego, czym Poznań z jednej strony się chlubi, a z drugiej nie może znaleźć odpowiedniego stanowiska. To jest kwestia społeczeństwa obywatelskiego i ruchów obywatelskich. W polityce rozumiem, że możemy się nie zgadzać i możemy się wzajemnie blokować, tak jak zapewne dzisiaj na sesji się to przydarzy. Pozostaje nam wygrać następne wybory i już. I to rozumiem. W kwestiach politycznych można być w niektórych kwestiach przeciw. Natomiast tam, gdzie pojawia się ruch obywatelski, nawet jeśli on w stosunku do władzy jest krytyczny, a czasami niekoniecznie trzymający się konwencji polityczno-dyplomatycznych, to obowiązkiem samorządu jest nie blokować tych ruchów. W końcu tych ludzi, którym się coś chce, jest stosunkowo niewielu. A wprost przeciwnie, nawet jak mają poglądy sprzeczne z naszymi, to spróbować powiedzieć im, że ich aktywność ma sens. I oto w tych poprawkach kilka takich kwestii było. Związane z Centrum Wolontariatu, organizowanego przez organizacje pozarządowe, związane z pozostałymi wymienianymi przeze mnie już poprawkami, gdzie chcieliśmy, by te niewielkie środki dotarły do ruchów pożytku publicznego, by one wspólnie z miastem mogły rozwiązywać problemy. Oto pewna możliwość pogłębienia działań obywatelskich. Rzecz jasna, że nikt w mieście nie mówi, że nie chcemy tego czynić. Ale podejmując tę decyzję, odkładamy rzecz na czas bliżej nieokreślony. I z tego punktu widzenia zgodzić się z taką postawą nie możemy. I wreszcie, na ile ten budżet jest rzeczywiście napięty? Kiedy pan prezydent po raz pierwszy przedłożył założenia budżetowe, wydawało się, że poziom inwestycji będzie co najwyżej kilkunastoprocentowy. Tak przynajmniej medialnie to przedstawiano. Kiedy pojawił się projekt z odsetkiem inwestycyjnym najwyższym w Polsce, jeśli chodzi o duże miasta, okazało się, że jest nieco inaczej. Dzisiaj mamy przed sobą budżet, który rachunkowo biorąc jest bardzo napięty. Ale proszę państwa, mamy w nim pozycje różnie traktowane. Z jednej strony są tam zadania inwestycyjne, w których zapisano środki własne i środki zewnętrzne, mimo że środków zewnętrznych mamy co najwyżej na liście rezerwowej. W związku z tym traktujemy je dosadnie, dokładnie i mówimy, że sprawa jest dopięta. Kiedy w imieniu klubu zgłaszałem propozycję, by zastanowić się, czy mamy możliwość zwiększenia prawie że w granicach błędów niektórych dochodów, uzyskuję odpowiedź bardzo jednoznaczną, że jest to niemożliwe. Ale kiedy ten projekt budżetu był robiony, wówczas zakładano, że w roku 2010 wskaźnik PKB będzie 1,2%. Natomiast w momencie, kiedy ustalano ten projekt budżetu, miesiąc do miesiąca, do poprzedniego roku, był on poniżej 1,08%. Mniej więcej miesiąc temu prezes Rady Ministrów i minister finansów oświadczyli, że mamy oto wzrost PKB 1,7% rok do roku, biorąc pod uwagę poprzedni miesiąc. W związku z tym niewątpliwie dzisiaj uchwalamy budżet w innych warunkach ekonomicznych i przy innych wskaźnikach podawanych oficjalnie przez ministra finansów i przez prezesa Rady Ministrów, niż było to wtedy, kiedy założenia budżetu były kształtowane. Rzecz jasna, że te dobre informacje z ostatnich kilku dni, że przyrost produkcji przemysłowej w Polsce jest najwyższy w Europie, rzecz jasna, że te, jeżeli są prawdziwe, jeżeli nie mamy do czynienia z działaniem, nie wiem jak to nazwać, nawet nie politycznym, gdyby tak było, ale wątpię, by tak było, przyjmuję informacje szefa rządu i ministra finansów jako rzetelne. I w związku z tym, jeśli tak, to mniej więcej za pół roku skutki tego ożywienia będą odczuwalne. Odpowiedź naszych służb finansowych, że w listopadzie, w październiku nie mieliśmy wprost przychodów do miasta, które by na to wskazywały. Tak, zgadzam się, bo mamy tu pewną bezwładność około półroczną, jeśli chodzi o skutki tego ożywienia, a wpływy do budżetu miasta. Jeśli tak jest w istocie, jak myślę, to teraz Państwo będziecie mieli dylemat, czy uwzględnić te informacje podawane przez rząd, zastanawiając się, czy można zwiększyć niewiele, prawie że w granicy błędu niektóre dochody, czy też uznać, że były to informacje nieco na wyrost i nie ma przesłanek do bardziej optymistycznego spojrzenia. Oto dziwo. Przedstawiciel opozycji mówi, są takie przesłanki. Państwo zapewne z panem prezydentem powiecie, nie ma takich przesłanek. Rozważcie Państwo ten dylemat. Ten budżet nie jest tak precyzyjnie dopięty i tak ścisły, by nie można z nim zrobić czegoś, co dotyczyłoby na przykład kwoty rzędu 3 milionów. Ponieważ pan prezydent nie zechciał uwzględnić wprost żadnej z naszych poprawek, a jedna pokrywa się z poprawką Platformy w sprawie dróg rowerowych, nie znajdujemy zatem powodu, by poprzeć ten budżet. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Wojciech Majszycki w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej. Bardzo proszę.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, koleżanki i koledzy radni. W krótkim czasie przychodzi mi po raz drugi stanąć tutaj na mównicy i tym razem wyrazić opinię na temat budżetu i przyjętych poprawek w formie autopoprawki w imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej. Przystępując do tego budżetu, powiedziałem tutaj z tej mównicy, że projekt budżetu to jest i w ogóle budżet miasta to jest pewnego rodzaju księga spełniania marzeń. Jest to księga, w której zapisane są marzenia poznaniaków o tym, co w mieście ma się wydarzyć. WPI mówi nam o tym, co ma się wydarzyć za lat kilka. I myślę, że bez względu na to, w jakiej formie ten budżet uchwalimy, te marzenia w tym budżecie pozostaną. Ja się bardzo cieszę, że na etapie przyjmowania poszczególnych poprawek nie musieliśmy zrezygnować z żadnego z istotnych zadań, które już w tym budżecie zostały zapisane. Myślę, że wszyscy zdając sobie sprawę, jak bardzo napięty jest to dokument, tego najbardziej się obawialiśmy. Widzieliśmy, że już w projekcie budżetu zniknęło z niego wiele ważnych i potrzebnych Poznaniowi zadań inwestycyjnych. W związku z tym zadaniem wielkim nas wszystkich było to, żeby tej księgi marzeń jeszcze dodatkowo nie uszczuplać. I myślę, że to się udało. Cieszę się, że nie udało się, że nie sprawdziło się to, że będziemy musieli naruszyć którekolwiek z ważnych źródeł i zadań już zapisanych w budżecie i udało się sprawnie wprowadzić do budżetu wiele ważnych i potrzebnych zadań. Odnosząc się do tego, co przed chwilą powiedział pan przewodniczący, wydaje mi się, że nie będzie tak źle w latach kolejnych i wnuk pana przewodniczącego będzie jednak żył w piękniejszym Poznaniu, niż mamy z nim do czynienia dzisiaj. Oto kilka przykładów. Po pierwsze, wybudujemy kilka kilometrów nowych dróg rowerowych. Po drugie, wybudujemy kilka nowych integracyjnych placów zabaw dla dzieci. W kilku szkołach pojawią się siłownie zewnętrzne. Wreszcie, w co wierzę, wnuk pana przewodniczącego, który zapewne będzie przejawiał duże talenty artystyczne, wystąpi na scenie Teatru Łajery, którego budowę udało nam się, mam nadzieję, że uda nam się przyspieszyć. Wreszcie i dla pana przewodniczącego, jak już wreszcie uda się na zasłużony wypoczynek, będziemy mieli place rekreacji ruchowej dla seniorów, będziemy mieli placówki wsparcia dodatkowo dofinansowane, także myślę, że nie będzie tak źle. Ale tak naprawdę państwo się uśmiechacie, ale tak to jest. Co roku tworzymy nowy Poznań, co roku wpisujemy do niego nowe zadania i co roku staramy się go poprawić. W tym roku jest to tylko tak naprawdę na miarę możliwości tego budżetu, stosunkowo niewielkich, ale udało się. Platforma Obywatelska złożyła w formie poprawek propozycje wprowadzenia pewnych zadań inwestycyjnych, które nie znalazły się w pierwotnym projekcie budżetu. Do takich należy budowa ulicy Świętego Wawrzyńca i konieczna wcześniej do zrealizowania tego zadania budowa kolektora Nowa Bogdanka. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że na ten moment nie możemy wpisać tak dużych i kosztownych zadań inwestycyjnych, natomiast cieszymy się, że udało się wprowadzić do projektu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego projekty tych zadań. Po co? Otóż po to, żeby w momencie, kiedy sprawdzą się te bardziej optymistyczne prognozy, o których mówił pan przewodniczący Szczuciński, będziemy mieli gotowe projekty, żeby do tych zadań przystąpić. Wreszcie potwierdza się to, że może trochę bardziej poważniej niż wcześniej podchodzimy do tego, że chcemy się ubiegać o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury dla naszego miasta. Cieszymy się w związku z tym, że znalazł się w projekcie budżetu, znalazły się środki na rozbudowę sceny malarni, że znalazły się pieniądze na to, żebyśmy jeszcze przed euro cieszyli się widowiskiem światło i dźwięk. I wreszcie znalazły się pieniądze na konkurs, który mam nadzieję sprawi, że już za kilka lat budynek Arsenału i BWA, budynki, które wyglądają dzisiaj jak wyglądają, będą mogły być może kolejną wizytówką naszego miasta. I wreszcie to, co mnie osobiście cieszy, zostały wreszcie konkretnie zapisane środki na budowę schroniska dla zwierząt i myślę, że bardzo spore grono poznaniaków będzie z tego faktu zadowolone. Nie mówię o drogach, chodnikach, o dodatkowych środkach, które na te działania się znalazły, ale podkreślę jedno, wszystkie kluby w swoich poprawkach zwracały uwagę na to, że nie możemy ograniczać tych tak bardzo podstawowych zadań, których potrzeby zauważamy wszyscy. Do takich zadań należą remonty dróg, budowa ścieżek rowerowych, budowa i remonty chodników, budowa nowych ulic lokalnych i peryferyjnych. Tutaj potrzeby zawsze będą ogromne i bez względu na to, w jakiej sytuacji w danym momencie budżet miasta się znajduje, na te zadania pieniędzy nie powinno zabraknąć. Ale budżet na tym etapie, kiedy go uchwalamy, jest tylko księgą spełniania marzeń. Te marzenia się spełnią, kiedy my ten budżet w pełni zrealizujemy. Tak więc nie wystarczy ten budżet uchwalić, trzeba go jeszcze, panie prezydencie, panowie wiceprezydenci, państwo urzędnicy, zrealizować. A z tym będzie znacznie trudniej. Ale na koniec powiem tak, żeby dobrze skończyć, trzeba dobrze zacząć. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie ten dobry początek. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości pan przewodniczący Przemysław Foligowski.
Przepraszam za ten mały kłopot techniczny. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, koleżanki, koledzy. Szanowni Państwo, debata nad budżetem miasta, odkąd jest rozbita na dwa czytania, tak naprawdę nastręcza pewną trudność, bo trudno zdecydować się, kiedy ta prawdziwie poważna, merytoryczna rozmowa powinna się odbyć. Ktoś powie zawsze, ale tak naprawdę w czasie pierwszego czytania większość ma przeświadczenie, że jest za wcześnie, że tak naprawdę dopiero zapoznajemy się z tym budżetem, a w czasie drugiego czytania jest tak naprawdę już za późno, bo wszystko jest już postanowione, o wszystkim już tak naprawdę zdecydowano. Ale mimo wszystko pozwolę sobie na kilka uwag, bo w czasie w trakcie pierwszego czytania zarówno ja, jak i pan przewodniczący Szczuciński w czasie prezentacji mówiliśmy, zwracaliśmy uwagę na pewne nasze niepokoje, na zagrożenia, które z tym projektem budżetu się wiążą. Oczywiście one były odmienne, na różne sprawy zwracaliśmy uwagę, ale przebił nas w jakimś sensie kolega Wojtek Majszycki bardzo błyskotliwie, przyćmił je, wskazując, że właściwie budżet to nie jest żadna tam księga dochodów i wydatków, to jest księga marzeń poznaniaków, księga, której znajdzie się jeszcze więcej niż to pan prezydent przedstawił, bo w końcu poznaniacy z niczego nie muszą rezygnować, wręcz przeciwnie. I powiem szczerze, że po lekturze tego budżetu, poprawionego budżetu przez pana prezydenta, jestem pewien, że poznaniacy na pewno nie będą musieli zrezygnować z jednego i zawdzięczają to właśnie, bo to będą autorzy i osoby odpowiedzialne za ten budżet, za jego przyjęcie i realizację, a więc zawdzięczają to panu prezydentowi Platformie Obywatelskiej, a mianowicie nie będą musieli poznaniacy rezygnować z niebotycznych długów, jakie rządzący im zostawią. Kiedyś pan prezydent Grobelny wspominał, że jest zwolennikiem dość rygorystycznej polityki finansowej. Nigdy nie udało nam się doprowadzić do w pełni zrównoważonego budżetu, ale jak mi się wydaje, to było w jakimś sensie nasze dążenie. Tymczasem teraz mamy do czynienia z polityką drastycznego zadłużania miasta. O ile do końca 2008 roku, a więc w momencie, w którym rozpoczynał się ten rok, miasto nasze było zadłużone na około, no ponad 500 milionów złotych. O tyle na koniec tego roku przewidywane zadłużenie to już prawie miliard złotych, ponad 950 milionów złotych. Na koniec 2010 roku ma według, oczywiście ja posługuję się wskaźnikami dostępnymi w materiałach Urzędu Miasta, ma osiągnąć 1,635 mld, a na koniec roku 2011 2,2 mld złotych. To jest wzrost w stosunku do roku 2008 o 337%, proszę Państwa. Niebotyczny wzrost. Ja teraz coś przedstawię, bo być może nie do wszystkich takie suche fakty przemawiają. Zaraz poczekam, aż to się wyświetli. Bardzo uprzejmie dziękuję. I żeby pokazać, proszę Państwa, pewne fakty, oczywiście założenie jest takie, że trzeba sobie zdawać sprawę z pewnej sytuacji obiektywnej. Mamy 557 tysięcy, około to są dane GUS-owskie, poznaniaków w tej chwili, około 227 tysięcy poznaniaków pracujących. W roku 2008 zadłużenie miasta 504 miliony, a to oznacza, że zadłużenie przeciętnego poznaniaka, każdego od oseska do staruszka, to 904 zł i przeciętnego poznaniaka kowalskiego pracującego to 2220 zł. To jest tylko i wyłącznie zadłużenie z tytułu długów miasta w roku 2008. Na koniec roku 2008. Na koniec roku 2009, tak jak już powiedziałem, 958 milionów, to już jest 1720 zł na każdego poznaniaka od oseska do staruszka, 4220 zł na poznaniaka pracującego. Rok 2010, 1,635 milionów, 2935 zł na każdego poznaniaka, 7202 zł na każdego poznaniaka pracującego. Rok 2011, jeśli te wskaźniki zostaną utrzymane, około 2 miliardów 200 milionów zadłużenia. Mówię o całościowym zadłużeniu, nie o tym, które jest, bo mniejsza kwota jest brana do tego wyliczania tej granicy 60%. Natomiast to jest całościowe zadłużenie, 3950 zł na każdego poznaniaka, 9692 zł na każdego poznaniaka pracującego. Warto zwrócić uwagę, jak ten dług drastycznie rośnie w ciągu zaledwie tak naprawdę 4 lat. 4 lat, druga połowa tej kadencji i początek przyszłej przy założeniu, że ta linia zostanie utrzymana. Warto też zwrócić uwagę, proszę Państwa, jak się ma dług miasta w stosunku do dochodów miasta, realnych oczywiście. Jak Państwo spojrzycie, na początku, tak jak powiedziałem, to zadłużenie to było 504 miliony wobec 2 miliardów 200 milionów dochodów. 2009 rok to już jest te 958 milionów wobec 2 miliardów 338 milionów. 2010 na koniec to będzie 1 634 miliony wobec 2 miliardów 368 milionów. I rok 2011, gdzie te kwoty już są prawie równe, prawie oczywiście, 2 miliardy 207 milionów wobec 2 miliardów 583 milionów złotych. To jest niebotyczne zadłużenie. I oczywiście warto sobie zwrócić uwagę, powiedzieć to szczerze wobec siebie, że to zadłużenie to jest zadłużenie naszą decyzją, decyzją Rady Miasta, bo budżet i zmiany w budżecie każdorazowo są uchwalane przez Radę Miasta. Klub Prawa i Sprawiedliwości w trakcie prac nad tym budżetem składał poprawki zmierzające do ograniczenia deficytu i w ten sposób również zmniejszenia wzrostu zadłużenia. Choć nie mamy oczywiście tak precyzyjnej wiedzy jak pan prezydent i jego urzędnicy, a wydaje nam się, że część wydatków, takie mamy przekonanie, jest ukryta, bo dość niewiele mówiącymi nazwami część szacunków dotyczących zwłaszcza nakładów inwestycyjnych trudno nam sprawdzić, czy są to szacunki prawdziwe czy nieprawdziwe. Udało nam się wskazać oszczędności na nominalnie to jest 48 milionów, ale realnie to jest około 32-33 milionów złotych. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że to jest mało i nie mało, że te źródła, do których myśmy się odwoływali są nietrafione, że akurat być może nie te. Jestem w stanie się z niektórymi z tych argumentów dyskusji zgodzić. Można to oczywiście wyśmiewać, ale problem w moim przekonaniu pojawia się w momencie, w którym zwrócimy uwagę, że większość w tej Radzie, większość, którą stanowią koleżanki i koledzy z Platformy Obywatelskiej, nie złożyli żadnej poprawki, która zmierzałaby do ograniczenia deficytu i zmniejszenia zadłużenia. Żadnej. To znaczy, że Państwo w ogóle nie widzicie problemu. W ogóle nie widzicie tego problemu. Liczy się tylko i wyłącznie najbliższy rok, rok wyborczy. Ja to oczywiście rozumiem w kontekście strategii politycznej. Natomiast jest jeszcze coś takiego jak odpowiedzialność za miasto. W naszym przekonaniu w tym projekcie budżetu jest mnóstwo wydatków, które nie mają charakteru inwestycyjnego i tak naprawdę nie są niezbędne dla naszego miasta, ani jego mieszkańców. I śmiało można byłoby z nich zrezygnować. Mamy takie przekonanie, że debata o oszczędności jest tak naprawdę pustą rozmową, ponieważ i tak mamy w przypadku tego budżetu do czynienia z ogromną rozrzutnością. Takie jest nasze przekonanie. Rozrzutnością, na którą nie stać nas w czasach zarówno kryzysu finansów miasta, jak i w jakimś sensie niezależnych, ale wpływających na to elementów kryzysu gospodarczego w ogóle. Ten, kto chce rządzić po 2010 roku w naszym mieście, powinien wykazać się już dziś olbrzymią zapobiegliwością i daleko posuniętą ostrożnością. I tak naprawdę to jest jak gdyby kluczowe przesłanie. Tego Państwu życzę w trakcie tego głosowania, choć wiem, że jego wynik jest przesądzony. Kiedyś mieliście Państwo hasło pełna odpowiedzialność. Naprawdę nie patrzmy w kontekście najbliższego roku, roku wyborczego. Weźmy odpowiedzialność za te decyzje, które będą obciążać nasze miasto, ograniczać jego możliwości inwestycyjne, ograniczać jego zdolność do adaptacji do aktualnych warunków w latach następnych. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To były wystąpienia w imieniu klubów radnych. Otwieram teraz debatę indywidualną. Kto z Państwa radnych w sprawie przedstawionego sprawozdania przez Komisję Budżetu i Finansów chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Nie widzę zgłoszeń w dyskusji. Przypomnę, że zgodnie z uchwałą, która opisuje sposób postępowania w przypadku uchwały budżetowej, po tej debacie powinniśmy przegłosować przedstawioną nam przez prezydenta autopoprawkę, a następnie przejdziemy do analizowania i głosowania poszczególnych poprawek. Zatem, jeśli nie będzie Państwa zgłoszeń w tej chwili, poddam pod głosowanie autopoprawkę prezydenta miasta Poznania. Zgłoszeń w dyskusji nie widzę, a więc proszę o ekran do głosowania i poddaję pod głosowanie autopoprawkę przedstawioną przez prezydenta i przez panią skarbnik. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem autopoprawki prezydenta? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o oddawanie głosów. Czy wszyscy Państwo oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 23 głosy za, 4 głosy przeciw, 5 osób wstrzymało się od głosu. Rada zaakceptowała autopoprawkę prezydenta. Chciałbym do Państwa zaapelować. Wszyscy, którzy są na sali, ja przed głosowaniem pytam, czy głos został oddany i jeśli został i ktoś widzi, że nie został zgłoszony, to sam ma prawo do tego, żeby zgłosić. Natomiast przekrzykiwanie się, kto zauważył, że ktoś jeszcze jest na sali, nie oddał głosu, nie ma sensu. To jest kwestia tej osoby, która nie wzięła udziału w głosowaniu. Proszę zanotować w protokole, że pan radny Szymon Szynkowski był obecny w czasie tego głosowania, ale chciałbym zauważyć i prosić Państwa wszystkich, jeśli ktoś widzi, że był na sali w czasie głosowania, to jest to jego indywidualna sprawa i proszę o zgłoszenie, a nie przekrzykiwać się, kto jest lepszym kolegą, że zauważył innego kolegę, kto jest na sali w czasie tego głosowania. To naprawdę nie jest najważniejsze. 3 głosy jednocześnie słyszałem. Szymon, Szymon, proszę zauważyć. Szymon, Szymon, on był na sali, proszę zgłosić. Szymon. No to bez sensu jest, przepraszam bardzo. No właśnie, a imię 5. Teraz przystąpimy do analizy, omówienia i głosowania kolejnych poprawek zgłoszonych przez Państwa radnych. Zapytam tylko, czy aplikacja jest gotowa i czy wszyscy możemy się zgłosić. Za chwileczkę wszystko będzie gotowe, a więc ja przypomnę Państwu, że zgodnie z uchwałą, która nas obowiązuje w ramach trzeciego czytania, w pierwszej kolejności głosowane są poprawki pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Właściwą do Spraw Budżetu, a następnie wnioski mniejszości z uwzględnieniem następującego porządku wewnętrznego. Najpierw poprawki zgłoszone przez Komisję według kolejności zgłoszenia, następnie poprawki zgłoszone przez kluby radnych według kolejności zgłoszenia, a następnie poprawki zgłoszone przez radnych według kolejności zgłoszenia. W ramach trzeciego czytania podczas głosowania propozycji poprawek przewodniczący może udzielić jednego głosu zwolennikowi oraz jednego głosu przeciwnikowi wniosku. Pierwszeństwo głosu ma wnioskodawca, a w przypadku jego rezygnacji z głosu popierający poprawkę. Czas wypowiedzi nie może przekroczyć 2 minut. Nie mam potwierdzenia, że aplikacja jest w tej chwili w pełni gotowa, a zatem ogłaszam w tej chwili 5 minut przerwy. Myślę, że wszystkim nam się przyda. Przerwa jest zatem do godziny 10:30.